Korynt to było bardzo bogate i piękne miasto w starożytnej Grecji, ale dobrobyt potrafi człowieka usidlić i duchowo zniszczyć. W jakimś sensie nawet dobrobyt bardziej niszczy niż nędza, niż bieda. I mieszkańcy Koryntu pysznili się swoim bogactwem, a jednocześnie ulegali potwornemu bałwochwalstwu. Na wzgórzu powyżej miasta, na Akrokoryncie, była świątynia, gdzie była sakralna prostytucja. Kilkaset kobiet obsługiwało przybywających tam pielgrzymów. I ofiara polegała właśnie na prostytucji. U podnóża tej góry były sanktuaria Pergamona, Eskulapa Pergamońskiego, gdzie leczono się przeważnie z chorób wenerycznych. Do dzisiaj są tam w gablotach wota w kształcie narządów. I do takiego miasta uwikłanego w nierząd, wszelkiego rodzaju formy zepsucia, zniewolenia, deprawacji, przybywa Paweł i jest pierwszym człowiekiem, który mówi, że Chrystus jest zbawcą na bramach Eskulapa Pergamońskiego, którego symbolem był wąż. Widniał napis Eskulap Soter, Eskulap zbawcą. I Paweł nagle przychodzi i mówi, że to nieprawda. Chrystus jest zbawcą. Wywraca im jakby cały świat do góry nogami. Świat, który był budowany misternie przez setki lat, może nawet tysiące. Jeden samotny rzuca wyzwanie pogańskiemu światu, pogańskim kapłanom i kapłankom, ludziom, którzy są od tego wszystkiego uzależnieni. Mówi coś tak innego, że oni nie są w stanie tego przyjąć. To ich jakby detonuje wewnętrznie. I kiedy widzi morze tego pogaństwa, przeżywa lęk. To dlatego słyszy, jak Duch Święty mówi, żeby się nie bał. Bo lęk jest mimo woli sprzymierzeńcem wroga. I demon zawsze wybiera tę strategię, żeby nas zastraszyć. Z jakiegoś powodu. I słyszy wewnętrznie, żeby się nie bał. Jest na dobrej drodze. Ma to dalej robić. I powstanie tam mała wspólnota chrześcijan, do której potem będzie kierował listy pasterskie. Mamy zachowane dwa listy do Koryntian. Bardzo ważne pisma nowotestamentalne. Zdziwiające również jest i to, że przeciwnikami Pawła są nie tylko poganie, ale Żydzi. Nie mogą znieść jego sukcesów ewangelizacyjnych. Nie mogą znieść tego, że tracą wpływy, że ludzie odchodzą z synagogi i rodzi się Kościół. I używają wszelkich wpływów, jakie mieli, aby Pawła zniszczyć. Widzimy więc, że nieodłączną cechą, czy nieodłączną przypadłością misji jest cierpienie tego, który jest w misji. że nie ma misji bez cierpienia. Że jest jakaś cena głoszonej prawdy. A więc Paweł, umocniony wewnętrznie, rozpala na nowo swój charyzmat. Doznaje dynamizmu pewnego. Korynt nie będzie ostatnim miejscem na ziemi, do którego on przyjdzie. Cały czas Bóg go prowadzi, aby on mógł się znaleźć w Rzymie. Takie jest pragnienie Boga. Różnymi drogami. I znajdzie się. Ta wspólnota przetrwała do dzisiaj. Do dzisiaj są tam chrześcijanie. 2000 lat trwa Kościół w tym miejscu. W innych już nie, ale tam trwa. Turyści, kiedy przebywają do Koryntu, także pielgrzymi, patrzą na ruiny tamtego miasta i nawiedzają cerkwie Kościoła grekokatolickiego albo prawosławnych Greków, które są żywe, pełne wiernych. To jest daleki owoc tej misji, którą prawie 2000 lat temu Paweł zaczynał. I ta misja nie będzie miała końca. Do końca świata muszą trwać misje. Muszą być misjonarze. Musi trwać ewangelizacja. Nigdy nie możemy powiedzieć, że to jest kres naszych możliwości. Że już zrobiliśmy to, co do nas należy. Mówi też Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że to przepowiadanie przypomina trochę poród. Święty Paweł też wiele razy mówił: oto rodzę was w bólach. Tak jakby był kobietą, a przecież był mężczyzną. Ale mówił, że jego przepowiadanie rodzi wiarę w tych, którzy go słuchają. No i właśnie Jezus mówi, że na początku jest smutek, bo są bóle rodzenia. Tu nikt się wtedy nie cieszy. Radość przychodzi potem. Trochę potem, długo potem, ale potem. Przedtem są lęki. Jest ból. Rozdzierający ból. Kobiety dobrze to wiedzą, jak to jest z rodzeniem dziecka. Duchowo, kiedy rodzi się kogoś, toczy się z nim spór, kształtuje go, napomina, sprzeciwia, podaje jakieś próbie, słucha go, sprawdza w jakiś sposób. To jest pewien wysiłek. Chodzi o to, żeby się nie ulec, nie zlęknąć tego bólu, który jest przed, aby mieć radość potem. Dziękujemy Bogu za tych, którzy nam głosili dobrą nowinę, którzy głosili nam Słowo Boże, którzy nas rodzili na wiarę. To jest długi proces. Nie obywa się to bez problemów, bo jest sprzeciw ludzkiej woli. To jest najtrudniejszy sprzeciw. Opór tej materii, jaką jest ludzka wola. Człowiek może powiedzieć nie. I tyle. Dziękujemy Bogu za to, że bardzo wielu ludzi służy naszej wierze. Matka Róża Czacka, patronka dnia dzisiejszego, ona miała taki epizod, że oślepła, bo spadła z konia. Była księżniczką. Pochodziła ze szlacheckiego rodu. I to, że oślepła, okazało się prawdziwym błogosławieństwem. Bo to było natchnieniem, żeby zająć się niewidomymi. Opracowała także podręcznik pielęgnacji, wychowania, kształcenia ludzi niewidomych. Była pionierką w tej dziedzinie, bo nikt się tym nie zajmował. Ale tylko dlatego, że sama ociemniała. Mamy taką niewidomą świętą. Świętą niewidomą. Są jej tacy w Kościele. Dziękujmy Bogu za błogosławioną Matkę Różę Czacką i za tych wszystkich, którzy podejmują jakikolwiek wysiłek, aby drugiemu człowiekowi pokazać Jezusa. Amen.